Częściej chrapią mężczyźni, ale kobietom także zdarza się ta przypadłość, zwłaszcza w okresie menopauzy. Czy chrapanie to problem społeczny, czy także zdrowotny? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Ewa Olszewska, kierownik Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania podczas Snu w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Przed chwilą mieliśmy próbkę tego dźwięku, który czasem niektórych doprowadza do szewskiej pasji. Co to jest to chrapanie, pani profesor?
Chrapanie definiuje się jako zależne od oddychania zjawisko akustyczne, wywołane drganiem, wibracją tkanek w zakresie gardła, w obrębie gardła, zarówno jego części ustnej, jak i krtaniowej. A zatem wibrują tkanki przerośniętego podniebienia, wydłużonego języczka, drgają migdałki podniebienne, łuki podniebienno-gardłowe, podniebienno-językowe, nasada języka, przerośnięta błona śluzowa tylnej ściany gardła, w obrębie krtani nagłośnia i te wibracje wywołują dźwięki, które trudno jest przyjąć otoczeniu w ciągu nocy, ponieważ pacjent chrapiący zaburza tą ciszę nocną.
90 decybeli nawet.
Może być do 90, ale tak naprawdę, żeby przerwać czyjś sen, wystarczy 30 decybeli. Średnio chrapanie to jest około 70 decybeli, a zatem osoba chrapiąca utrudnia wypoczynek domownikom, jest przyczyną separacji łóżkowej współmałżonków i to otoczenie narzeka bardzo na pacjenta chrapiącego.
Ja tu powiedziałem o problemie społecznym, rodzinny to na pewno jest, już tutaj pani wymieniła, bo jest separacja łóżkowa, a jeśli chodzi o to, czy to jest także zdrowotny, to za chwilę sobie spróbujemy i na to pytanie odpowiedzieć, ale wydawałoby się, że skoro to są te tkanki, które się poluzowały, tak nazwijmy je, albo są mocno rozciągnięte, to jakiś czas musiał upłynąć, żeby one ten nadrozmiar swój osiągnęły. Więc nic dziwnego, że ludzie w średnim czy starszym wieku chrapią, ale chrapie też młodzież, a nawet małe dzieci chrapią. Tak dokładnie, jakby pani powiedziała, jak powstaje ten dźwięk, z czego on się wydobywa przede wszystkim?
Zdecydowanym zwycięzcą jest wibracja tkanek podniebienia z języczkiem, ale drgają też inne części, o których wspomniałam. Przyjmujemy, że średnia częstość chrapania u mężczyzn to jest mniej więcej 35-45%, 15-28% wśród kobiet i wzrasta z wiekiem. Dlaczego chrapią dzieci? Dlaczego chrapie też młodzież?
No właśnie.
Parametry, które predysponują do zaburzeń oddychania podczas snu, to jest między innymi wskaźnik masy ciała. Dzieci są coraz grubsze, młodzież również. I te dane epidemiologiczne wskazują, że najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń oddychania podczas snu, do których należy chrapanie, jest nadwaga i otyłość, które występują u 70% chorych z zespołem snu z bezdechami. U dzieci przerośnięte tkanki w zakresie gardła, czyli duże migdałki, przerośnięty migdałek gardłowy, młodzież również niestety pali papierosy, palenie papierosów nie pomaga, ma otyłość, powoduje nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w obrębie szyi. Tutaj musimy rozgraniczyć to rozkład tkanki tłuszczowej u płci męskiej i żeńskiej. U płci żeńskiej bardziej na szyi, biodrach i udach, u mężczyzn na brzuchu i klatce piersiowej. Niemniej jednak ta tkanka tłuszczowa powoduje wiotkość ścian górnych dróg oddechowych. One drgają mocniej i dają te dźwięki chrapania. Dodatkowo mają tendencję do zapadania się. A zatem obwód szyi również należy do tych parametrów predysponujących do zaburzeń oddychania podczas snu, wskaźnik talia biodra i styl życia. W późniejszym wieku nadużywamy alkoholu, przyjmujemy leki nasenne, uspokajające, leki antydepresyjne. One powodują obniżenie napięcia mięśni, o których wspomniałam, gardła, w związku z tym, jeśli obniżają, to te tkanki wibrują mocniej, dając dźwięki chrapania i to, co wspomniałam, mają tendencję do zapadania się.
Czyli jak człowiek się za bardzo wyluzuje, to wtedy właśnie może chrapać.
No tak.
A jeśli chodzi o właśnie to chrapanie, czy to chrapanie w którym momencie, można powiedzieć, jest już problemem? Czyli kiedy zaczyna się, bo czasem no ktoś raz, dwa, trzy razy zachrapie sobie w tygodniu przez przypadek, może jest przemęczony, ale są takie chwile, kiedy już trzeba się zastanowić, czy to nie jest początek jakiegoś problemu zdrowotnego.
Kiedyś wydawało nam się, że osoba chrapiąca musi opuścić pokój, przenieść się w bardziej oddalone miejsce mieszkania, że jest to jedynie problem społeczny. I wciąż wszystkich tak zwanych chrapaczy dzielimy na tak zwanych chrapaczy społecznych, u których chrapanie jest jedynym objawem zaburzeń oddychania podczas snu, i osoby, które chrapią, ale mają również inne zaburzenia podczas snu, na przykład zespół bezdechów. Potem się okazało na przestrzeni wieloletnich badań, badań również wieloośrodkowych, że ta wibracja tkanek nie jest obojętna, a zatem wibracja tkanek przerośniętych w obrębie gardła wywołuje miejscowy stan zapalny i wszystkie konsekwencje z tym związane. A w związku z tym, jeśli chcielibyśmy zająć się pacjentem, który, tak jak pan redaktor wspomniał, chrapie od przypadku do przypadku, to jest tak zwane chrapanie pierwszego stopnia, czyli okazyjne. Wtedy, kiedy pacjent chrapie wyłącznie w takich sytuacjach jak kolacja z winem, czy przyjął leki uspokajające, o czym mówiliśmy wcześniej.
Zmęczył się mocno.
To określamy jako również, oczywiście zmęczenie powoduje obniżenie napięcia mięśni. Tu bardzo dobrze pan redaktor wspomniał o tym. Również po wysiłku fizycznym dużym możemy chrapać w sytuacjach, kiedy generalnie nie chrapiemy. Chrapanie drugiego stopnia to jest tak zwane chrapanie nawykowe, czyli pacjent przynajmniej 3 noce chrapie w ciągu tygodnia. I trzeciego stopnia to jest chrapanie, które towarzyszy również zespołowi snu z bezdechami. I tak naprawdę teraz nie mamy już sytuacji, że nie zajmujemy się pacjentem chrapiącym. Pacjent chrapiący jest w mojej praktyce takim samym pacjentem, jak pacjent, który również ma zespół bezdechów podczas snu. Z tego powodu właśnie, o których wspomniałam, że ta wibracja tkanek powoduje miejscowy stan zapalny, powoduje zmiany ścian naczyń, doprowadza do neuropatii, do miopatii naczyniowej i dalsze konsekwencje. Długotrwające chrapanie również predysponuje do rozwoju zespołu snu z bezdechami.
No dobrze, a czy w tym wszystkim jakieś znaczenie ma pozycja, może niewygodne łóżko, może no po prostu takie typowe rzeczy, które można natychmiast wyeliminować jednym pociągnięciem?
Wśród pacjentów, którzy chrapią, są ci, którzy mają tak zwane położeniowe chrapanie, czyli największy procent chrapania odbywa się w pozycji leżącej na plecach. I tu oczywiście współmałżonkowie mają ogromne pole do popisu i ich metody są czasami naprawdę zadziwiające. Niemniej jednak mamy już do dyspozycji medyczne środki, medyczne urządzenia, które uczą pacjenta, na przykład terapia pozycyjna, uczą pacjenta jak najmniej spać w pozycji na plecach. Ale są pacjenci, którzy chrapią bez względu na pozycję, czyli zarówno na plecach, jak i na boku. Rzadziej, ale również chrapią. Więc z tym pacjentem i z drugim pacjentem musimy postępować bardzo indywidualnie. I to jest ta niezwykłość medycyny snu i niezwykłość zaburzeń oddychania podczas snu, że tak naprawdę nie mamy dwóch identycznych pacjentów.
Tu mówi pani o tej najbliższej rodzinie, która jeszcze ma szansę szturchnąć w bok, albo tam kopnąć, albo pociągnąć za nogę. Ja nawet słyszałem o takich momentach, że przywiązują niektórzy jakąś tam tasiemkę czy nogę do nogi męża i pociągają, chociaż nie śpią nawet razem, żeby, no bo przecież w tym samym pokoju czasem bywa.
No taka najbardziej archaiczna metoda, która nie jest już stosowana, ona zaczęła być stosowana pod koniec XIX wieku, to było wszycie piłki tenisowej w t-shirt, w podkoszulkę, tak żeby pacjent na plecach, tak żeby nie mógł się położyć na plecach. No oczywiście nie stosujemy tych metod. Ta przysłowiowa piłka tenisowa została bardzo zmodyfikowana i są urządzenia dużo lepsze, ale najważniejsze, żeby zdiagnozować, co jest przyczyną chrapania u tego konkretnego pacjenta i wtedy się zastanowić, jak możemy mu pomóc.
O tym diagnozowaniu powiemy jeszcze potem, ale no, powiedzieliśmy, że to problem rodzinny. Problem społeczny, bo nawet w naszych blokach, w których mieszkają, większość mieszka pewnie w blokach, słyszy sąsiadów, którzy chrapią dookoła, tym bardziej, że teraz wyciszenie tych ścian jest tak marne, że praktycznie można nawet nie zasnąć przez to, że ktoś na górze chrapie albo na dole.
Tak, no to jest ogromny problem społeczny, ale tak jak wspomniałam, zajmujemy się pacjentem również z tych przyczyn medycznych. Więc pacjent chrapiący jest dla mnie pacjentem, który nie radzi sobie z otoczeniem, bo otoczenie ciągle na niego narzeka, ale również z medycznego punktu widzenia, o którym już wspomniałam.
A jeśli chodzi o chrapanie, to także problem zawodowy, bo są pewne grupy zawodów, których chrapanie powoduje, że te osoby są kompletnie nieprzygotowane do wykonywania, na przykład kierowcy.
Jeśli chrapanie nie towarzyszy pojawiającym się bezdechom, to pacjent powinien się wysypiać. Czyli ten pacjent, który chrapie, my mówimy, to jest tak zwane chrapanie pierwotne, czyli takie zaburzenia oddychania podczas snu, gdzie liczba pojawiających się bezdechów jest poniżej 5 i spłyceń oddechowych na godzinę, to ten pacjent nie stanowi zagrożenia na drogach, ponieważ on się wysypia. Nie dochodzi do zwiększonej liczby bezdechów spłyconego oddychania, a w związku z tym on się dotlenia w czasie nocy. Kierowcy, którzy mają zespół bezdechów podczas snu, są zagrożeniem oczywiście na drogach. I 23 grudnia 2016 roku, 15 roku w zasadzie, pod koniec 15 roku, wyszło rozporządzenie ministra zdrowia, które mówi, że od 1 stycznia 2016 roku, jeśli przyjdzie do nas pacjent, który jest zawodowym kierowcą i z wywiadu czy z badania laryngologicznego wynika, że istnieje prawdopodobieństwo postaci umiarkowanej bądź ciężkiej zespołu snu z bezdechami, ja powinnam pacjenta natychmiast zdiagnozować i zastosować leczenie. On nie powinien wykonywać swojego zawodu.
Jeśli chodzi o osoby, które są w otoczeniu, to gdzieś wyczytałem, że od godziny do półtorej godziny właśnie ta żona czy ktoś, kto towarzyszy, traci w trakcie snu.
Tak, jak najbardziej.
To właśnie całe
wybudzanie się.
Tak, wybudzanie się i przewracanie na bok. A czy chrapanie może być objawem jakiejś innej choroby?
Zwykle to, co wspomnieliśmy, że chrapanie predysponuje do zespołu snu z bezdechami, czyli jest jednym z zaburzeń oddychania podczas snu. Jeśli rozwijają się podczas wibracji tych tkanek inne patologie, o których wspomniałam, takie jak neuropatie, miopatie naczyń, one mogą w dalszej konsekwencji doprowadzać do miażdżycy naczyń i tak dalej. Najczęściej osoby, które chrapią, są predysponowane do zespołu snu z bezdechami.
A kiedy już samo chrapanie należy traktować jako chorobę, którą trzeba zacząć leczyć?
Zawsze. Czyli bez względu na to, czy
to
jest to
pani
pacjent...
Pani ma dużo pacjentów w kolejce teraz.
Czy jest to pacjent, który ma to chrapanie pierwotne, czyli jemu nie towarzyszą inne zaburzenia oddychania podczas snu, dlatego że mogą towarzyszyć za jakiś czas. I z tego względu, że jest to problem społeczny, więc nie możemy pominąć roli otoczenia pacjenta i z przyczyn również medycznych, o których już rozmawialiśmy.
Pani profesor, powiedzieliśmy o chrapaniu. Jak się okazuje, niestety to jest przypadłość, która zdarza się wielu, wielu Polkom, Polakom, ale i wszystkim ludziom na świecie. Jednym z czynników między innymi jest otyłość, a wszyscy tyjemy, no może nie wszyscy, ale duża część społeczeństwa tyje szybciej teraz niż kiedyś, po prostu jest dobrobyt. No i dochodzimy do tego stanu, który mamy, ale chrapaniu towarzyszy również coś, co się nazywa bezdechem, czyli w pewnym momencie, tak jakbyśmy się zatkali i po jakimś czasie chwytamy nagle powietrze. Ile razy takich bezdechów, bez konsekwencji może nam się zdarzyć w nocy, w godzinie?
Takich bezdechów i spłyceń oddechowych, czyli wskaźnik bezdechów spłyconego oddychania, który na podstawie badania snu możemy obliczyć, to jest do 5 na godzinę średnio, czyli 5 i powyżej to jest już zespół bezdechów podczas snu, w zależności od tego, jakie są te bezdechy, czy obturacyjne, czy mieszane, czy centralne. To jest zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu, zespół centralnych bezdechów podczas snu, czy zespół mieszanych bezdechów podczas snu.
Jeśli ktoś latał samolotem, jeśli jechał autobusem, to pewnie zauważył albo usłyszał takie osoby, które nagle się zatkały i złapały nagle powietrze. Czy to już jest bezdech?
Bezdech z definicji, która powstała, została zdefiniowana przez Amerykańską Akademię Medycyny Snu, to jest epizod zatrzymania oddychania lub zmniejszenia przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe o co najmniej 90% i ten epizod powinien trwać powyżej 10 sekund.
10 sekund bez...
I powyżej, tak?
Bez oddychania. Może w takim razie
trwać długo. Oczywiście mamy mechanizmy zabezpieczające, czyli w momencie, kiedy pacjent przestaje oddychać, bądź przepływ powietrza przez górne drogi oddechowe jest mniejszy niż 90%, wtedy obniża się również utlenowanie krwi tętniczej, które daje sygnał do mózgu, żeby ta droga oddechowa się otworzyła. I wtedy, kiedy się otwiera ta droga oddechowa, jest nagły wyrzut amin katecholowych, serce zaczyna bić szybciej, czyli mamy tachykardię i wzrasta ciśnienie tętnicze krwi. Po czym pacjent znowu oddycha prawidłowo, normuje się utlenowanie krwi tętniczej, zatrzymuje się oddech, bądź też się spłyca. Spłycenie oddechowe to jest taki epizod oddechowy, gdzie co najmniej o 30% mniej powietrza przechodzi przez górne drogi oddechowe i temu towarzyszy upośledzenie utlenowania krwi tętniczej o co najmniej 3%. Amerykańska Akademia Medycyny Snu nie pozwala nam się nudzić i ciągle tworzy nowe definicje, szczególnie spłyconego oddychania. To jest definicja z 2012 roku, która póki co obowiązuje. I aparat do badania snu rejestruje zarówno te bezdechy, jak i spłycenia oddechowe i określa wskaźnik bezdechów spłyconego oddychania. Przyjęto, że norma, tak jak wspomniałam, jest poniżej 5. Pacjenci, którzy mają tak zwaną łagodną postać zespołu bezdechów podczas snu, to są ci pacjenci, u których ten wskaźnik jest pomiędzy 5 a 15. Wszystko to jest średnio na godzinę, tak. Umiarkowana postać 15-30 i powyżej 30 na godzinę, to jest ciężka postać zespołu bezdechu podczas snu.
30 na godzinę to by było co 2 minuty zatrzymanie oddechu.
Tak, jeśli przyjmiemy, że jest rejestrowany dłuższy niż 10 sekund. Mhm. Zwykle dorosły człowiek, żeby być zdrowy, powinien spać od 6 do 8 godzin i tak zwykle te badanie snu jest rejestrowane, czyli średnio na 6 godzin naszego snu. Co więcej, kiedyś żeśmy się bardzo mocno przywiązywali do tego wskaźnika bezdechów spłyconego oddychania. On nam od razu pacjenta kwalifikował do takiej postaci, innej postaci zespołu bezdechów. Potem się okazało, że ekstremalnie ważnym wskaźnikiem jest utlenowanie krwi tętniczej. I znowu aparat do badania snu, czyli poligrafia czy polisomnografia, pokaże nam tak zwane średnie utlenowanie krwi tętniczej, czy ono jest w normie, czy ono jest na jakimś poziomie. Przyjęliśmy normę 95-98%, niektóre aparaty są ustawiane także 94-98% i do tej normy oceniamy, jak to jest u tego naszego konkretnego pacjenta. I im to średnie utlenowanie krwi tętniczej jest niższe, tym pacjent potem manifestuje określone objawy.
No dobrze, a czy tylko samo chrapanie może być przyczyną bezdechu, czy też są jakieś inne przyczyny? Budowa na przykład, czy skrzywienia, czy anatomiczne?
Poza znaczy, jak najbardziej. Mamy czynniki predysponujące do zespołu bezdechu podczas snu. Oprócz przerostów w zakresie górnych dróg oddechowych, o czym już wspomniałam, to również zaburzenia budowy twarzy czaszki, czyli mała cofnięta do tyłu żuchwa, nisko ułożona kość gnykowa, wady zgryzu. Poza tym wspomniana otyłość bardzo predysponuje do zaburzeń oddychania podczas snu, również pod postacią zespołu snu z bezdechami. I pierwszy taki opis związku otyłości z nadmierną sennością i z zaburzeniami oddychania podczas snu zaproponował William Osler, który użył określenia zespół Pickwicka na cześć bohatera powieści Charlesa Dickensa, Klub Pickwicka. I rozważając wpływ tej masy ciała pacjenta na zaburzenia oddychania podczas snu, zauważamy dwukierunkowość zdarzeń. Z jednej strony wzrost masy ciała predysponuje do chrapania i lub bezdechów podczas snu. Z drugiej strony pacjent z pełnoobjawowym zespołem snu z bezdechami tyje z powodu braku ruchu, senności w ciągu dnia, ospałości, braku motywacji do ćwiczeń, do spacerów i w zasadzie koło się zamyka. Więc im bardziej zaawansowana postać bezdechów, tym pacjent ma wyższy wskaźnik. I okazało się, że gdy ten wskaźnik masy ciała, tak zwany body mass index, jest powyżej 30, a przypomnę, że norma jest 18,5 do 24,99.
Nieosiągalne.
Więc powyżej 30, to ryzyko zespołu snu z bezdechami obturacyjnych dotyczy 60% pacjentów z tak zwaną postacią łagodną i 26% z tak zwaną postacią umiarkowaną. Jeśli ten wskaźnik masy ciała jest powyżej 40, to proszę sobie wyobrazić, że to ryzyko zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu w postaci łagodnej osiąga 98%.
Czyli praktycznie wszyscy.
Prawie wszyscy. I teraz ten wskaźnik powyżej 40, ryzyko tego zespołu u kobiet to 55%, u mężczyzn to 80%. I teraz, co się okazało, że fragmentacja i deprywacja snu, które nieodłącznie towarzyszą pacjentowi z zespołem snu z bezdechami, prowadzi do zakłóceń kontroli łaknienia i metabolizmu kalorycznego, a w efekcie do spożywania nadmiernej ilości pożywienia i zaburzenia tak zwanej homeostazy hormonów biorących udział w metabolizmie tkanki tłuszczowej. Prowadziliśmy takie badania nad określeniem poziomu greliny, leptyny i rzeczywiście potwierdziło tę tezę. A w związku z tym ograniczenie snu u badanych wywoływało zwiększenie głodu i apetytu na tłuste oraz słodkie przekąski, przyczyniając się tym samym do zwiększenia masy ciała.
Czyli magazynowano po prostu te kalorie, zamiast je spalić i zapomnieć o nich. Czy w ciągu dnia mogą być jeszcze jakieś sygnały, nie mówię o śnie, tylko w czasie funkcjonowania codziennego, że przeżywamy lub przeżywaliśmy w nocy bezdech senny?
Jak najbardziej. Mamy całą grupę tak zwanych objawów dziennych. Mhm. Pierwszym objawem to jest senność w ciągu dnia. I niektórzy pacjenci mówią, że wstają po teoretycznie 8 godzinach snu, jakby nie spali zupełnie. Inny pacjent przedstawia tę senność, lokalizuje ją gdzieś mniej więcej koło południa. Inny pacjent, wracając z pracy autobusem, mówi, zasypia. Że zasypia. Czy z pracy wracając do domu, włączając telewizor, zasypia. Więc znowu to, co wspomniałam na początku, każdego pacjenta należy traktować indywidualnie. Dalej, pacjenci zawsze to pytanie, które zadaję, czy pacjent budzi się z bólem głowy. Poranne bóle głowy są bardzo charakterystyczne u pacjentów z zespołem snu z bezdechami i za ten objaw odpowiada wzrost dwutlenku węgla. Czy pacjent wstaje w nocy do toalety? Ale jeśli byśmy się chcieli jeszcze skupić w ciągu dnia, to oczywiście te incydenty spadku utlenowania krwi tętniczej powodują zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, no stanowią, o czym już wspomnieliśmy, ryzyko wypadków przy pracy, ryzyko wypadków komunikacyjnych, zaburzenia libido pacjenci i oczywiście te incydenty bezdechów i towarzyszących im spadków utlenowania krwi tętniczej również nie są obojętne dla naszych narządów i organów, układów funkcjonowania w zasadzie całego organizmu.
Czyli z tego wynika, że mogą mieć też wpływ na choroby tychże organów, a przeważnie jakich?
Najczęściej zaburzenia rytmu serca, to co wspomniałam, w czasie bezdechu serce zaczyna wolno bić przy wybudzeniu. Pacjenci tych wzbudzeń najczęściej nie pamiętają. Serce bije szybciej, czyli najpierw pod postacią bradykardii, tachykardii. Nadciśnienie tętnicze, w dalszej kolejności nadciśnienie płucne. Inne choroby układu sercowo-naczyniowego, jak niewydolność serca, nawet zawał mięśnia sercowego, choroby płuc, udar mózgu.
Dziś mówimy o chrapaniu, a to chrapanie może powodować nawet bezdech senny. Jeśli chodzi o zdiagnozowanie chrapania, to banalnie prosta sprawa. Po prostu wystarczy usłyszeć, że ktoś chrapie, pani profesor.
Tak, i muszę panu redaktorowi powiedzieć i państwu, że podczas wizyty pierwszej zawsze proszę pacjenta, żeby zasymulował chrapanie. Pacjenci się dziwią, pacjenci się uśmiechają. Ja najczęściej muszę zademonstrować, jak to się dzieje. Proszę, żeby pacjent spróbował na wdechu wytworzyć te dźwięki, dlatego że wiemy, jaka częstotliwość dźwięku chrapania jest wywoływana powstaje przez wibracje których części w zakresie gardła. I wiemy, że na przykład drganie podniebienia miękkiego daje nam mniej więcej 100 do 300 herców. To natężenie nagłośnia 500, nasada języka to są inne dźwięki o innej częstotliwości, 1000 herców. I także muszę usłyszeć dźwięki chrapania. Nawet jeśli pacjent symuluje, nawet jeśli pacjent stara się je wytworzyć na siłę, to ten dźwięk chrapania jest dla mnie ekstremalnie ważny. Oczywiście nie może być mowy, że a no to jak już wiem, że to najprawdopodobniej wibruje przerośnięta nasada języka, to może już pacjenta nie będę badała. Zawsze pacjenta trzeba zbadać. Ale zanim pacjenta zbadamy, to jeszcze raz muszę podkreślić rolę wywiadu. I to jest mnóstwo pytań. Tak naprawdę to jest prawie 42 pytania, które zadajemy pacjentowi, co się dzieje z pacjentem w nocy i potem co się dzieje z pacjentem w ciągu dnia. Moi pacjenci wiedzą, że bardzo lubię, jak przychodzą do mnie parami. Czy jak pacjent przychodzi z osobą, która towarzyszy pacjentowi w ciągu nocy. I muszę podkreślić, że czasami te opowieści są zbieżne, czasami są zupełnie rozbieżne i trzeba to jakoś razem poskładać, ale przekaz osoby, która towarzyszy pacjentowi w ciągu nocy jest bezcenna. Więc jak już przeprowadzimy dokładnie wywiad, to przystępujemy do badania laryngologicznego. Ja wykonuję zawsze to badanie endoskopowe, czyli przy pomocy najczęściej endoskopu giętkiego, oceniając przewody nosowe, nosogardło i ustną krtaniową część gardła oraz krtań. Nie możemy pominąć roli przewodów nosowych i nosa. Wiemy, że fizjologicznym torem oddychania jest oddychanie przez nos i pacjent, który nie oddycha przez nos, nie jesteśmy w stanie mu pomóc dostatecznie mocno, jeśli nie przywrócimy różnymi metodami tego oddychania fizjologicznego przez nos. To badanie endoskopowe pozwala mi ocenić, jakie mamy zaburzenia w zakresie górnych dróg oddechowych i przypuszczać, jakie mechanizmy powodują chrapanie i powstawanie bezdechów. Profesor Michael Friedman, który jest naszym guru w prowadzeniu pacjentów z zespołem snu z bezdechami, pracuje w Rush University w Chicago, stworzył skalę Friedmana do oceny przerostów tkanek w zakresie gardła środkowego i dolnego. Więc posiłkujemy się różnymi metodami. Zanim przystąpię do badania laryngologicznego, pacjent również wypełnia odpowiednie kwestionariusze. Kwestionariusz cenności, które daje mi, wprawdzie bardzo subiektywny, ale daje mi również orientację, co się dzieje z pacjentem w ciągu dnia. To są pytania, gdzie pacjent podaje prawdopodobieństwo zaśnięcia, czytając książkę, siedząc, prowadząc samochód, jadąc samochodem jako pasażer, podczas rozmowy, podczas obiadu i tak dalej. Więc te kwestionariusze są bardzo ważne, ich jest dużo, natomiast to badanie laryngologiczne, już wracając do badania laryngologicznego, pozwala mi ocenić zaburzenia w zakresie górnych dróg oddechowych i mechanizmów, jakie do nich je prowadzą, bo to laryngolog, do niego należy identyfikacja miejsc obturacji, czyli zapadania się ścian górnych dróg oddechowych i mechanizmów prowadzących do tej obturacji. Po badaniu laryngologicznym musimy również zlecić pacjentowi badania dodatkowe. I też kiedyś wydawało nam się, że jak pacjent ma tylko chrapanie to pierwotne, czyli nie towarzyszy na podstawie wywiadu żadne inne zaburzenia oddychania podczas snu, to może badania snu nie wykonujmy. Wykonuję badania snu u każdego pacjenta. Nie musimy każdemu pacjentowi wykonywać, który nie ma nadciśnienia, który nie ma innych zaburzeń pełnej polisomnografii, ale badanie screeningowe, tak zwane trzeciego typu, to jest poligrafia, gdzie wypożyczam pacjentowi aparat do domu, pacjent zakłada niewielki aparacik na klatkę piersiową, czujnik na palec i czujnik do nosa, śpi we własnym łóżku, śpi w warunkach domowych.
Czyli tak jak
i
zawsze.
Ten aparat, tak, oczywiście w warunkach szpitalnych też są te badania przeprowadzane, szczególnie jeśli dany ośrodek nie dysponuje inną możliwością. Ja bardzo lubię, jeśli pacjent wykonuje to badanie w domu, we własnym łóżku, i bardzo lubię, jak wykonuje dwie kolejne noce, ponieważ często ta pierwsza noc pozwala pacjentowi przyzwyczaić się do tych różnych czujników.
Pomimo wszystko to jednak coś nowego jest w łóżku.
Tak, które w normalnych warunkach, których nie ma. A ta druga noc jest rzeczywiście tą nocą, która pokazuje nam realne zaburzenia poszczególnych parametrów podczas snu, a więc ten wskaźnik wspomniany bezdechu spłyconego oddychania, procent chrapania, procent tak zwanego total snoring time, czyli czas całkowitego chrapania, w jakiej pozycji pacjent chrapie, w jakiej pozycji ma bezdechy, czy większość bezdechów, czy spłyceń oddechowych, jakie są te bezdechy i tak dalej.
Jak już pani zdiagnozuje, to jak przebiega leczenie, bo nam się trochę czas zaczyna kończyć.
Jeszcze po badaniu snu decyduje się, czy zlecam dodatkowe inne badania, jak na przykład rinomanometria, czyli rinometria akustyczna, i załóżmy, że już podjęłam decyzję, wiem, z jakim pacjentem mam do czynienia. Niestety chirurgia jest na samym końcu. Stety i niestety. My jesteśmy chirurgami, chirurgia jest naszą pasją, ale wciąż chirurgia jest na samym końcu. Zawsze wcześniej proponujemy pacjentowi utratę masy ciała, jeśli to jest pacjent z nadwagą, z otyłością. Pacjenci z prawidłową masą ciała też chrapią, też mają zespół bezdechów. Nie możemy pominąć tej grupy pacjentów, ale statystycznie rzadziej. Zalecamy higienę snu, czyli niespanie w obcisłych piżamach i koszulach. Zalecamy badania, zalecamy w wybranych przypadkach terapię ciśnieniem, dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, tak zwaną PAP terapię, i dopiero potem na samym końcu, jeszcze tutaj są też aparaty wewnątrzustne,
protezy
i na samym
takie.
Końcu, tak, i na samym, proteza powietrzna, o czym pewnie pan redaktor teraz powiedział, to jest właśnie ta terapia stworzona przez profesora Sullivana w Australii w 1980 roku, to jest terapia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, a więc przez maskę jest tłaczane powietrze do dróg oddechowych, żeby się nie zapadało, i dalej chirurg. opcja. Zadam
pytanie, czy te kupowane krople, środki, aerozole w aptekach to w ogóle coś dają, czy nie?
Pacjent ma możliwość wypróbowania wszystkiego. Natomiast wciąż nie mamy wieloośrodkowych badań, które by potwierdziły skuteczność długoterminową tych preparatów.
Moglibyśmy na ten temat jeszcze bardzo długo mówić. Pani jest autorką książki, która właśnie się pojawiła na rynku, Chrapanie i BSD, diagnostyka i leczenie. Co ona zawiera? Po co w ogóle została napisana i dla kogo?
Ta książka jest wynikiem wieloletniej współpracy z wiodącymi ośrodkami medycyny snu w Europie, w Ameryce Północnej, w Azji. Ta moja współpraca z tymi ośrodkami pozwoliła mi przelać własne doświadczenia i z diagnostyką, i z leczeniem, zarówno zachowawczym, jak i chirurgicznym tych pacjentów. Ta książka jest również wynikiem zachęty ze strony naszego środowiska laryngologicznego, bo takiej książki do tej pory nie mieliśmy. A w związku z tym tą książkę chciałabym zadedykować wszystkim tym, którzy zajmują się pacjentami, bądź też planują zajmować się pacjentami z zaburzeniami oddychania podczas snu, ale mam nadzieję, że również mogą sięgną inne specjalności, a więc pulmonolodzy, neurolodzy, dietetycy, ponieważ medycyna snu jest interdyscyplinarna i pacjent z zaburzeniami oddychania podczas snu powinien być również w taki sposób traktowany.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była profesor doktor habilitowany Ewa Olszewska, kierownik Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania podczas snu w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tę i wszystkie inne archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a jeśli ktoś ma jakieś sugestie, proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.